Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Botswaną.
W Watykanie rozpoczęło się seminarium katolicko-muzułmańskie.
W Lourdes obradują francuscy biskupi.
Na Jasnej Górze trwają dni skupienia kapelanów szpitalnych.
4 listopada witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Stosunki dyplomatyczne na szczeblu nuncjatury i ambasady Stolica Apostolska zawarła z Republiką Botswany. Odnośny dokument podpisano dziś w nuncjaturze apostolskiej w Pretorii w Republice Południowej Afryki.
Botswana jest od ponad 40 lat republiką prezydencką w ramach brytyjskiej wspólnoty narodów. Na obszarze niemal dwukrotnie większym od Polski liczy tylko niewiele ponad 1,5 miliona mieszkańców. Ma opinię jednego z najbardziej ustabilizowanych państw afrykańskich i chlubi się, że nie uległa częstej na tym kontynencie korupcji. Jej główne bogactwo to diamenty. Wysoki procent mieszkańców zarażony jest wirusem HIV. Botswana przeznaczyła w tym roku na walkę z chorobą AIDS 1/4 budżetu, co odpowiada sumie około 80 milionów euro. System oświatowy zapewnia wszystkim mieszkańcom ukończenie co najmniej 10-klasowej szkoły. Do kościoła katolickiego należy tylko 5% ludności. Pierwsi misjonarze dotarli do ówczesnego brytyjskiego protektoratu Beczułany w połowie XIX wieku. Obecnie dwie tamtejsze jednostki administracji kościelnej, stołeczna diecezja Gaborone i wikariat apostolski Francistown, liczą łącznie 84 tysiące wiernych. Kościół zajmuje się służbą zdrowia i oświatą.
Relacje między państwem a kościołem są w Botswanie dobre. Nawiązanie regularnych stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską zaproponował przed 3 laty watykańskiemu sekretarzowi stanu ówczesny prezydent tego afrykańskiego kraju. Spotkał się z nim w Rzymie na sesji plenarnej FAO. Podjęte wówczas rokowania sfinalizowano dziś zawarciem stosunków dyplomatycznych.
W Watykanie rozpoczęło się pierwsze seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Forum powstało w marcu w odpowiedzi na list 138 intelektualistów muzułmańskich skierowany do papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich. Postulowano w nim rozpoczęcie nowego pod względem jakościowym dialogu między obu religiami, opartego na tym, co łączy chrześcijaństwo i islam. List ten został bardzo dobrze przyjęty w środowisku chrześcijańskim, choć często podkreślano, że ani słowem nie wspomina się w nim o kluczowej dla chrześcijan kwestii wolności religijnej. Początkowo muzułmańscy intelektualiści postulowali dialog jedynie o charakterze teologicznym. Strona katolicka domagała się rozszerzenia dialogu o kwestie bardziej praktyczne, w tym o wolność sumienia, co w końcu się udało.
Temat watykańskiego seminarium brzmi miłość Boga i miłość bliźniego. Pierwszy dzień obrad jest poświęcony teologicznym i duchowym fundamentom chrześcijańskiego i muzułmańskiego nauczania o miłości i dobroczynności. W tej dziedzinie możliwe są zarówno daleko idące porozumienie, jak i praktyczna współpraca między chrześcijanami i muzułmanami. Drugi dzień będzie poświęcony godności człowieka i wzajemnemu poszanowaniu wyznawców obu religii. Strona katolicka upomni się zapewne o los chrześcijańskich mniejszości w krajach muzułmańskich. Obrady przez pierwsze 2 dni toczą się za zamkniętymi drzwiami. Na czwartek przewidziane jest spotkanie z Benedyktem XVI. Tego samego dnia na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbędzie się publiczna sesja seminarium. Na zakończenie zostanie opublikowana wspólna deklaracja.
Ze spotkaniem w Watykanie wiąże się wielkie oczekiwania. Sami uczestnicy dialogu podchodzą do tego powściągliwie. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, kardynał Jean-Louis Thorin, podkreśla, że seminarium to nie znaczy ani początku, ani wielkiego przełomu w relacjach Kościoła z muzułmanami.
My prowadzimy dialog z islamem od 1400 lat. Od czasu soboru mamy też dokument Nostra Aetate, który doprecyzował naszą drogę dialogu. Powiedziałbym zatem, że jest to jedynie nowy rozdział w długiej historii. Ważne jest to, że ze sobą rozmawiamy, pomimo wszystkich trudności, a niekiedy i kryzysów. Mosty nie zostały spalone i to jest bardzo ważne. Relacje między muzułmanami i katolikami w dużej mierze zależą od sytuacji politycznej w krajach, w których islam jest religią większości społeczeństwa. Tym, co sprawia, że relacje te bywają napięte, jest fakt, że w świecie muzułmańskim chrześcijaństwo utożsamia się z Zachodem. W każdym razie sądzę, że jesteśmy skazani na dialog. Kiedy stajemy wobec trudnych sytuacji, nie wolno się lękać mówić o tym, w co wierzymy i w kogo wierzymy. Bez obaw należy też mówić o wszelkim łamaniu praw człowieka, jakiekolwiek by ono nie było.
Poważnym problemem Forum Katolicko-Muzułmańskiego jest różny status jego uczestników. O ile skład delegacji katolickiej koordynowała Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego, o tyle strona muzułmańska to tylko w miarę przekrojowy wybór islamskich intelektualistów, formalnie nie reprezentujących żadnej instytucji. Każdy z nich przemawia wyłącznie we własnym imieniu.
W seminarium uczestniczy po 29 przedstawicieli każdej religii. Zdaniem jednego z nich, ojca Samira Kalila Samira, to stanowczo za dużo, aby dyskusja mogła być głęboka i owocna. W każdym razie, twierdzi egipski jezuita i islamolog, ważne jest, aby forum było kontynuowane w przyszłości i by wypracowało dokumenty wiążące dla obu stron. O ile ze strony katolickiej jest to dość łatwe, gdyż wystarczy podpis kurialnego kardynała, o tyle po stronie muzułmańskiej będzie to wymagało zgody ważnych osobistości religijnych i politycznych, a w kwestiach, które dotyczą państwa, takich jak wolność religijna, decyzji organizacji konferencji islamskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Mądre przestrzeganie wolności religijnej w odniesieniu do każdej osoby i grupy wiernych należy do niezbywalnych reguł zachowania klimatu pokojowego współistnienia i współpracy. Jest to zadanie dotyczące nie tylko rządów, ale całego społeczeństwa obywatelskiego, każdej jednostki i samych wspólnot religijnych. Przypomniał o tym stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku, arcybiskup Celestino Migliore, w wywiadzie dla włoskiej agencji SIR. Jego zdaniem to sama globalizacja wysunęła na pierwszy plan kwestię przestrzegania wolności religijnej. Dzięki niej ludzie różnych kultur, tradycji i wyznań spotykają się i oddziałują na siebie nawzajem na wiele sposobów. W takiej sytuacji podstawowe dokumenty prawa międzynarodowego definiują pojęcie wolności religijnej oraz same stanowią ważne mechanizmy jej urzeczywistniania i nadzoru. Cała reszta to kwestia woli politycznej.
O ile w przeszłości wielu uważało religię za opium ludu, to dziś jasno widać, że jest to witamina ubogich nie bez znaczenia społecznego, stwierdził arcybiskup Migliore. Dlatego właśnie potrzeba mądrej i dalekowzrocznej woli politycznej, by nie pozwolić na jej instrumentalizację w żadnym kierunku. Watykański dyplomata wskazał w tym kontekście na trzy wyzwania. Pierwszym z nich jest ewidentne prześladowanie niektórych wspólnot chrześcijańskich. Drugim – zredukowanie wolności religijnej w dyskusji międzynarodowej do kwestii symboli i stylu życia. Trzecim zaś – rola ONZ jako gwaranta wolności religijnej. Podmiotami praw człowieka są osoby, ale też wspólnoty i społeczeństwa, dodał arcybiskup Migliore. Nie wystarczy robić to, co politycznie poprawne bądź opłacalne.
Dzięki pomocy Watykanu i włoskiego regionu Lombardia, libańscy rolnicy otrzymali nową olejarnię. Została ona otwarta wczoraj w wiosce Alma Ash-Sha'ab na południu Libanu, przy samej linii demarkacyjnej z Izraelem. Miejscowość doznała poważnych szkód podczas wojny izraelsko-libańskiej przed 2 laty. Z olejarni korzystać będzie ponad 4000 rolników wraz z rodzinami. Koszta projektu wartości prawie 250 000 euro pokryła w połowie papieska misja dla Palestyny. Ta watykańska agencja humanitarna powstała przed 60 laty i niesie pomoc nie tylko na terytoriach izraelskich i palestyńskich, ale także w Libanie, Jordanii, Iraku i Syrii. Urządzenia olejarni zainstalowała działająca również w Polsce włoska organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Służby Międzynarodowej. Współpracą służyły włoskie oddziały tymczasowych sił zbrojnych ONZ w Libanie.
W Lourdes odbywa się w tym tygodniu jesienna sesja plenarna francuskiego episkopatu. Uczestniczy w niej 117 biskupów. Podczas obrad 3 komisje episkopatu prezentują zagadnienia związane z bioetyką, obecnością Kościoła w społeczeństwie oraz sytuacją dziedzictwa kulturowego Kościoła we Francji.
Szczególnie istotne są kwestie bioetyki, zwłaszcza w kontekście propozycji poprawek do obowiązującego prawa. Biskup Rennes Pierre Dornella przypomina o społecznym wymiarze problemów etycznych. To nie nauka ratuje ludzkie życie, ale szacunek i solidarność. Kościół pragnie pozostawać w dialogu ze społeczeństwem i lekarzami. Na temat obecności Kościoła w świecie wypowiada się także Claude Dagens, biskup Angoulême. Jego zdaniem polega ona na ukazywaniu Chrystusa w odpowiedzi na duchowe oczekiwania współczesnego świata. W programie obrad konferencji episkopatu znajdują się także inne kwestie, takie jak formacja duchowieństwa oraz dialog między religiami. Konferencja zakończy się w niedzielę uroczystą mszą świętą celebrowaną w grocie objawień w Lourdes. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
Australijscy biskupi walczą z aborcją, uwrażliwiając katolików na potrzeby kobiet, które stają wobec wyzwania niespodziewanej ciąży. Ma temu służyć specjalna kampania informacyjna Iść z miłością. Została ona zainicjowana w ubiegły piątek w stanie Wiktoria, gdzie prawo aborcyjne jest najbardziej liberalne. Pierwszym elementem kampanii jest film opowiadający prawdziwą historię dwóch kobiet, Beck i Nicolette. Rozpowszechniany na płytach DVD dokument pokazuje, jak dotrzeć do ciężarnych kobiet i w jaki sposób można im pomóc zaproponować prawdziwą alternatywę wobec aborcji. Kościół musi dziś stanąć po stronie kobiety, powiedział na prezentacji filmu biskup Peter Elliot, odpowiedzialny za kampanię. Trzeba umieć pomóc zarówno tej, która stawia czoła niespodziewanej ciąży, jak i tej, która została zraniona przez aborcję.
W Stanach Zjednoczonych wraz z końcem kampanii przed wyborami prezydenckimi zakończyła się również akcja 40 dni dla życia, przygotowana przez koalicję ruchów pro-life. Jak podają organizatorzy, odbywająca się w 47 stanach równocześnie krucjata uratowała życie ponad 400 dzieci.
Pomimo 40 dni nieustannej modlitwy i postu przed klinikami aborcyjnymi, wielu spośród uczestników nie chciało zakończenia akcji, powiedział David Beret, jeden z głównych organizatorów. Ogólnie w kampanii na terenie całych Stanów Zjednoczonych i w dwóch prowincjach kanadyjskich uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ochotników. Jesienna akcja zgromadziła dużą liczbę ludzi, którzy od dłuższego czasu nosili się z zamiarem podjęcia walki z aborcją. Sprowokowani przedwyborczą ogólnokrajową dyskusją postanowili przyłączyć się do akcji właśnie teraz. O pomyśle trzymania swoistej warty modlitewnej przed klinikami aborcyjnymi David Beret powiedział, ponieważ to właśnie tu popełniony zostaje ciężki grzech aborcji, to także tu musi on zostać skonfrontowany z mocą naszej modlitwy. Widok ludzi, którzy w pokoju tu się modlą, jest najlepszym przesłaniem nadziei w momencie, gdy kobiety potrzebują go najbardziej. Jednym z owoców akcji oprócz uratowanych dzieci są nawrócenia ludzi od wielu lat pracujących w klinikach aborcyjnych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Modlitwa w intencji chorych i cierpiących, pracowników służby zdrowia oraz godnego przeprowadzenia w Polsce reform trwa na Jasnej Górze. Zanosi ją ponad 200 kapelanów posługujących w szpitalach, hospicjach i domach opieki społecznej. Księża odprawiają doroczne rekolekcje, którym towarzyszy refleksja, jak otoczyć troską życie.
Obecny na rekolekcjach biskup Stefan Regmont, przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia przy Episkopacie Polski, podkreśla, że wobec zawirowań wokół reformy w ochronie zdrowia spotkanie jest wyjątkową okazją do wspólnotowej modlitwy.
Składamy ten dar, którego inni nie mogą złożyć w takim stopniu, bo odprawiamy mszę świętą za służbę zdrowia, za cierpiących, za chorych, za pracowników, którzy służą. Ten dar zmierza ku temu, żeby mądrze i dla dobra wszystkich rozwiązywać te trudne problemy.
Za ludem Bożym biskup Regmont wyraził zaniepokojenie niebezpieczeństwem podziału usług medycznych dla biednych i bogatych, wezwał do ewangelicznego myślenia o bliźnim i zapewnił, że choć droga dostępu kapelanów szpitalnych do łóżek chorych po reformie może być trudniejsza, Kościół z tej służby nie zrezygnuje. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.